Niniejszy materiał stanowi pogłębioną analizę mechanizmu imperialnego przeciążenia, rozpatrywanego przez pryzmat teorii Davida Harvey'a. Autor stawia tezę, że współczesna hegemonia nie upada gwałtownie. Ulega ona powolnej erozji w wyniku nierozerwalnego splotu logiki kapitalistycznej, dążenia do nieskończonej akumulacji oraz logiki terytorialnej, czyli konieczności ochrony tej ekspansji. Ten paradoksalny proces sprawia, że potęga mocarstwa z czasem zmienia się w jego największy ciężar. Rosnące koszty utrzymania globalnego przymusu, finansjalizacja długu oraz degradacja wewnętrznej zgody społecznej prowadzą do krytycznego stanu. Hegemon musi angażować coraz więcej zasobów, by osiągać coraz mniej stabilne efekty. Analiza wykracza poza ramy geopolityki. Ukazuje, jak nowy imperializm przesuwa punkt ciężkości z posiadania terytoriów na kontrolę infrastruktury i przepływów, danych, energii oraz walut. W tym kontekście suwerenność państw średnich zostaje zdefiniowana nie jako izolacja, lecz jako zdolność odmowy. Wynika ona z budowy realnej odporności materialnej i instytucjonalnej w świecie, gdzie przymus staje się kosztowną inflacją dawnej hegemonii. Imperium rzadko upada z powodu nagłej słabości. Częściej dzieje się tak, gdy przez długi czas było zbyt silne i zbyt pewne własnej wyjątkowości. Imperialne przeciążenie to proces, w którym potęga zamienia się w ciężar. Państwo wciąż dysponuje armią i technologią, ale suma zobowiązań przekracza realną zdolność ich finansowania. Każdy nowy punkt kontroli zwiększa władzę, lecz jednocześnie staje się źródłem kosztów i ryzyka. Pojawia się napięcie między polityką armat a polityką masła. Gdy przewaga gospodarcza słabnie, oba cele zaczynają pożerać ten sam budżet i cierpliwość obywateli. Późne imperium wciąż dysponuje ogromną siłą, lecz coraz bardziej obawia się utraty kontroli. Musi stale udowadniać, że jeszcze rządzi światem. Klasycznym przykładem przeciążenia w analizie Harvey'a jest kryzys Stanów Zjednoczonych z lat 70. XX wieku. Koszty doktryny powstrzymywania komunizmu oraz załamanie systemu Bretton Woods ujawniły, że model amerykańskiej hegemonii nie może trwać w niezmienionej postaci. Przeciążenie to nie tylko kwestia militarna, ma wymiar fiskalny, społeczny i psychologiczny. Imperium przeciążone rzadko zostaje pokonane na polu walki. Częściej przegrywa w bilansie oraz w legitymizacji. Finansjalizacja pozwoliła Stanom Zjednoczonym utrzymać dominację mimo osłabienia przemysłowego, lecz nie zniosła kosztów imperium. Ona je jedynie odroczyła, zamieniając w dług i ryzyko. Dług jest sposobem, w jaki imperium pożycza czas od przyszłości. Waluta rezerwowa pozwala finansować deficyty, ale wymaga wiary w stabilność emitenta. Gdy hegemon nadużywa sankcji i prowadzi kosztowne wojny, partnerzy zaczynają szukać alternatyw. Regiony zdeindustrializowane pytają, dlaczego fabryki zniknęły. Klasy pracujące i młodzi widzą stagnację płac oraz narastające długi za edukację. Podatnicy chcą wiedzieć, za co finansują wojny o niejasnym sensie. To tutaj rodzi się sprzeczność późnego imperium. Jedna strona żąda utrzymania globalnego przywództwa dla bezpieczeństwa i rynków. Druga chce powrotu do domu, twierdząc, że hegemonia zniszczyła klasę średnią. Interwencjonizm ignoruje fakt, że społeczeństwo nie będzie w nieskończoność opłacać kosztów imperium. Kompleks militarno-przemysłowy to struktura interesów i kontraktów, gdzie każde nowe zagrożenie uzasadnia większe wydatki. Wojna staje się gospodarką. Państwo żyjące z zarządzania kryzysem rzadko wybiera dyplomację. Przeciążenia nie należą mylić z natychmiastowym upadkiem. To proces, w którym potęga angażuje coraz więcej zasobów, by osiągać mniej stabilne rezultaty. Imperium nie przestaje działać. Zaczyna jedynie działać drożej i mniej przekonująco. Perspektywa harvejowska wskazuje, że u podstaw problemu leży niemożliwe połączenie nieskończonej akumulacji kapitału z nieskończoną akumulacją władzy politycznej. Kapitał musi nieustannie szukać nowych rynków i surowców. Aby państwo mogło chronić tę ekspansję, musi stale powiększać zasięg swojej kontroli. Jednak żadne państwo nie jest nieskończone. Ogranicza je budżet, morale społeczne oraz waluta. Kapitalizm wymaga ekspansji, ta zaś potrzebuje ochrony państwowej, która generuje koszty. Koszty te wymuszają dług i inflację, co rodzi napięcia społeczne. Imperium staje się maszyną, która musi rosnąć, by działać, i przeciąża się właśnie przez ten wzrost. Przeciążenie ma również wymiar poznawczy. Elity wierzą we własną niezbędność, myląc własny interes z interesem świata. Taka ślepota sprawia, że opór innych państw interpretuje się jako dowód złej woli, a nie jako informację zwrotną o wadliwym sposobie panowania. Imperialne przeciążenie ujawnia się także w języku. Im wyższe są realne koszty, tym bardziej wzniosłe stają się deklaracje o dziejowej misji i odpowiedzialności. Hegemonia zużywa się przez dysonans między deklaracją a praktyką. W państwie przeciążonym narasta presja na centralizację władzy. Łyk koszty? Parlament zaczyna przeszkadzać, co zwiększa wpływy prezydenta i służb. Rośnie tajność, a z nią ryzyko błędów i nadużyć. Imperium zmienia ustrój psychiczny państwa. Spór w Stanach Zjednoczonych o kompetencje wojenne to objaw głębszego procesu. Pytanie brzmi, czy republika kontroluje jeszcze imperium? W obliczu przeciążenia istnieją cztery drogi. Eskalacja, czyli ryzykowny przymus. Selektywne wycofanie i przerzucenie kosztów na sojuszników. Finansowe odraczanie poprzez dług. Albo przebudowa hegemonii, wymagająca najtrudniejszej cnoty. Samoograniczenia. Każde z tych zadań ma osobno sens strategiczny, lecz razem stawiają pytanie o wykonalność. Wielka strategia nie polega na sporządzeniu listy wszystkiego, co byłoby korzystne, lecz na wyborze tego, co można udźwignąć bez złamania kręgosłupa. Imperialne przeciążenie niesie za sobą konsekwencje, że rośnie znaczenie aktorów średnich i peryferyjnych, którzy potrafią grać na zmęczeniu hegemona. Państwa takie jak Iran, Turcja, Arabia Saudyjska, Indie czy Brazylia nie muszą obalać amerykańskiej hegemonii, by zwiększać swoją autonomię. Multipolarność rodzi się z faktu, że coraz więcej państw uczy się mówić hegemonowi nie za darmo, nie zawsze i nie bez warunków. Hegemon musi płacić więcej za to, co dawniej uzyskiwał taniej. Imperialne przeciążenie może przybrać formę powolnej utraty zdolności do narzucania woli. Upadek hegemonii rzadko wygląda jak zawalenie wieży, częściej jak rosnący koszt każdego piętra. Z perspektywy Europy i Polski ta diagnoza ma znaczenie praktyczne. Polska nie może pozwolić sobie na luksus myślenia sloganami. Imperialne przeciążenie uczy sceptycyzmu wobec cudzych gwarancji. Dojrzałe państwo nie buduje bezpieczeństwa wyłącznie na cudzym przywództwie. W epoce przeciążonych imperiów, naiwność jest najdroższą formą luksusu. Przejście od zgody do przymusu zwiększa koszty panowania. Tę teorię należy czytać z dyscypliną. Gdy staje się ona kluczem do wszystkich drzwi, zaczyna otwierać także te, których nie ma. Najpoważniejszy zarzut wobec ujęcia Harvey'a brzmi, czy nie redukuje ono zbyt wielu zjawisk do logiki kapitału? Jeśli każde działanie państwa uznam za funkcję ekspansji, przestaniemy dostrzegać autonomię polityki. A ta ma własny talent do katastrof. Nawet gdy księgowy nie otworzył jeszcze arkusza. Logika kapitalistyczna nie unieważnia motywacji religijnych czy narodowych. Ona raczej tworzy warunki, w których te siły nabierają globalnego znaczenia. Kapitał nie jest jedyną przyczyną. Jest środowiskiem grawitacyjnym wielu przyczyn. Rosja nie zaatakowała Ukrainy wyłącznie z powodu kapitalistycznych kalkulacji. Państwo może działać wbrew krótkoterminowym interesom rynku, jeśli uzna, że wymaga tego prestiż, bezpieczeństwo lub przetrwanie reżimu. Warto rozróżnić dwie logiki. Logika terytorialna operuje kategoriami mapy i suwerenności. Logika kapitalistyczna skupia się na przepływie i zysku. Współczesny imperializm rodzi się tam, gdzie te logiki się splatają. Czasem kapitał pcha państwo do ekspansji, a czasem to państwo narzuca kapitałowi swoje strategiczne obsesje. Liberalni instytucjonaliści wskażą na rolę organizacji takich jak Światowa Organizacja Handlu czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Twierdzą, że globalizacja wyciągnęła z ubóstwa setki milionów ludzi. Nie obala to jednak teorii Harvey'a. Imperializm nie oznacza, że peryferia zawsze przegrywają. Oznacza raczej, że gra jest zorganizowana wokół asymetrii. Argument o instytucjach zakłada, że są one neutralne. Harvey przypomina, że instytucje stabilizują interesy tych, którzy mieli dość władzy, by je zaprojektować. Instytucja nie przestaje być narzędziem władzy tylko dlatego, że ma regulamin i język neutralności. Kolejny kontrargument dotyczy ropy. Krytycy twierdzą, że w obliczu transformacji energetycznej i elektryfikacji transportu znaczenie paliw kopalnych drastycznie spadnie. W takim scenariuszu geopolityka cieśniny Ormus staje się jedynie historycznym komentarzem do odchodzącej epoki. Odpowiedź na ten zarzut musi być dwutorowa. Po pierwsze, ropa rzeczywiście nie będzie wiecznie pełnić tej samej roli. Po drugie jednak transformacja nie zachodzi natychmiastowo. Przez długi czas będziemy funkcjonować w gospodarce hybrydowej. Spadek znaczenia ropy oznacza wzrost wartości litu, kobaltu czy niklu. To nie jest wyjście z geopolityki, to przeprowadzka do nowych złóż i standardów technologicznych. Z kolei ekonomiści głównego nurtu uznają pojęcie akumulacji przez wywłaszczenie za zbyt publicystyczne. Twierdzą, że problemem nie jest rynek, lecz złe regulacje i słabe instytucje w państwach peryferyjnych. Jednak ekonomiczny kontrargument traktuje efektywność jako wartość neutralną. Nie pyta, dla kogo jest ona projektowana. Efektywność bez pytania o władzę jest księgową wersją ślepoty moralnej. Technologiczni optymiści mogą twierdzić, że Harvey opisuje świat ropy i finansów, a nie dzisiejszą gospodarkę wiedzy i sztucznej inteligencji. Czy logika przestrzenna ma sens w świecie chmury? Odpowiedź brzmi: przestrzeń nie znika, zmienia warstwę. Chmura to konkretne centra danych, zapotrzebowanie na energię, chipy i światłowody. Algorytm jest osadzony w infrastrukturze i państwie. Geografia kapitalizmu należy rozszerzyć o geografię danych i uwagi. Kapitalizm cyfrowy wzmacnia mechanizm akumulacji przez wywłaszczenie. Nasze relacje, biometria i emocje są przechwytywane i monetyzowane. To nowa forma grodzenia dóbr wspólnych. Jeśli dawny kapitalizm grodził pastwisko, cyfrowy grodzi interakcje. Platforma staje się portem. Kto kontroluje dostęp, ten pobiera opłatę od ruchu. Krytycy podniosą jednak, że Harvey zbyt mocno eksponuje struktury kapitału, a za słabo dostrzega ludzką sprawczość. Ryzyko istnieje, ale teoria Harvey'a nie musi prowadzić do pesymizmu. Może dostarczać mapy. Mapa pomaga nie mylić ścieżki z labiryntem. Dobra teoria pokazuje, gdzie ukryto dźwignię. Harvey powinien być czytany jako aparat rozróżniania. Trzeba pytać, kiedy inwestycja jest rozwojem, a kiedy wywłaszczeniem? Kiedy państwo chroni dobro wspólne, a kiedy służy akumulacji prywatnej? Te pytania są ważniejsze niż etykiety. Stany Zjednoczone już po Wietnamie miały stracić hegemonię, a jednak zdołały przebudować swoją potęgę. Po kryzysie 2008 roku zapowiadano ich upadek przed Chinami. Tymczasem Ameryka nadal dominuje technologicznie, militarnie i walutowy. Czy zatem diagnoza przeciążenia nie jest jedynie intelektualną pokusą ogłaszania końca mocarstwa, które nie chce się skończyć? Imperialne przeciążenie to nie przepowiednia upadku, lecz analiza rosnących kosztów utrzymania pozycji. Państwo może funkcjonować w tym stanie przez dekady, o ile potrafi reformować instytucje i odnawiać źródła przewagi. Kto mył przeciążenie z katastrofą, ten nie analizuje imperium, tylko czeka na widowisko. Teoria Harvey'a to rama dynamiczna. Pozwala dostrzec, że kapitalizm nie jest jedynie systemem rynkowym, lecz geograficzno-politycznym porządkiem przepływów. To anatomia sprzeczności między nieskończoną aspiracją kapitału do akumulacji, a skończonością świata społecznego i ekologicznego. Kapitał dąży do świata bez tarcia, podczas gdy ludzie żyją w świecie miejsc, kosztów i granic. Z tego zderzenia rodzi się polityka. Współczesna dominacja częściej operuje długiem, walutą i sankcjami, wykorzystując infrastrukturę oraz dostęp do energii. Współczesna władza nie musi posiadać całej przestrzeni, jeśli potrafi kontrolować jej przełączniki. Nowy imperializm jest mniej kartograficzny, a bardziej infrastrukturalny. Nie pyta o to, kto posiada ziemię, lecz kto kontroluje bramkę, kabel, port i walutę. Państwo i kapitał w imperialnym kapitalizmie są skazane na współpracę oraz wzajemny szantaż. Logika terytorialna operuje pojęciem granicy i suwerenności. Logika kapitalistyczna myśli kategoriami zysku i mobilności. Imperializm to współczesna nazwa ich małżeństwa z rozsądku. Kapitał potrzebuje państwa do ochrony własności, a państwo potrzebuje kapitału, aby finansować armię i technologię. Kapitał i państwo kłócą się jak małżonkowie, mając wspólny kredyt hipoteczny na imperium. Mechanizm patio tempora fix pokazuje, że kapitalizm radzi sobie z kryzysami poprzez ich odraczanie i przenoszenie w przestrzeni albo w czasie. W tej logice infrastruktura staje się zamrożoną polityką. Porty, koleje czy sieci danych są jednocześnie narzędziami rozwoju i instrumentami zależności. Jeśli energia i dane przechodzą przez cudze przełączniki, suwerenność staje się pojęciem zapisanym drobnym drukiem. Drugim mechanizmem jest akumulacja przez wywłaszczenie. Gdy kapitalizm nie potrafi tworzyć nowej wartości, przejmuje tę istniejącą, prywatyzując wodę, zdrowie, ziemię czy dane. Wyzysk zabiera część owocu pracy, wywłaszczenie zabiera sad i drogę do rynku. Wywłaszczenie może przyjść jako optymalizacja usług publicznych lub kolonizacja rynku mieszkaniowego przez kapitał rentierski. Państwo, które nie rozumie tych procesów, może samo podpisać protokół własnej zależności, nazywając to modernizacją. Problem leży w architekturze władzy i tym, kto kontroluje zasoby konieczne do życia. Nie wszystko wolno oddać logice renty. Woda, bezpieczeństwo energetyczne czy edukacja nie są zwykłymi towarami. Kiedy wspólnota mówi o swoim życiu wyłącznie językiem aktywów, przestaje być wspólnotą, a staje się portfelem do zarządzania. Współczesny kapitalizm zarabia nie przez wytwarzanie, lecz przez kontrolę dostępu i długu. System monetyzuje człowieka w każdej funkcji życia. Ropa naftowa odsłania materialny rdzeń świata, który lubi udawać niematerialny. Cieśnina Ormus i Morze Czerwone wraz z systemem petrodolara tworzą jeden spójny układ. Kto kontroluje energetyczne gardła świata, realnie wpływa na inflację, koszty transportu i strategiczne możliwości rywali. Konflikt między Izraelem, Stanami Zjednoczonymi a Iranem dowodzi, że ropa i szlaki energetyczne sprawiają, iż wojna regionalna staje się zdarzeniem o skali światowej. Współczesna wojna jest wielowarstwowa. Toczy się równocześnie na polu militarnym, finansowym i informacyjnym. Sankcja może być równie istotna co nalot. Gdy zyski maleją, hegemon częściej sięga po siłę. Ten proces rykoszetem wraca do kraju w postaci centralizacji władzy i nadzoru. Republika, która zarządza imperium, zaczyna przejmować imperialne odruchy. Tak wojna za granicą zmienia skład powietrza wewnątrz państwa. Imperialne przeciążenie jest finałem tej trajektorii. Hegemon musi finansować armię, obsługę długu i chronić szlaki. Przeciążone imperium nadal potrafi uderzać, ale robi to coraz drożej. Traci lekkość panowania. Nie żyjemy w epoce końca imperializmu, lecz w czasie jego przekształcenia. Kolonializm flagi ustąpił kolonializmowi infrastruktury. Państwa formalnie suwerenne są dziś dyscyplinowane przez dług, technologie lub dane. Wielobiegunowość nie jest automatycznym wybawieniem. Osłabienie jednej hegemonii może oznaczać jedynie konkurencję kilku modeli przymusu. Europa musi porzucić iluzję, że jest tylko przestrzenią norm. Zielona transformacja bez strategii przemysłowej ryzykuje stanie się nową formą zależności. Europa potrzebuje materialnych warunków, by jej wartości nie były tylko piękną mową zależną. Dla Polski niezbędna jest własna zdolność działania. Sojusz bez odporności to prośba o opiekę, a odporność bez sojuszy to fantazja samotnej twierdzy. Wymaga to poważnej polityki przemysłowej. Energia, kolej czy cyberbezpieczeństwo to elementy suwerenności funkcjonalnej. Przedsiębiorca wierzący, że geopolityka to domena ministerstw, ryzykuje strategiczną ślepotę. Łańcuch dostaw, energia i dane to wszystko jest polityką. Firma, która nie rozumie mapy zależności, może świetnie zarządzać arkuszem, ale fatalnie rzeczywistością. W epoce geopolitycznych gardeł optymalizacja pozbawiona odporności jest zaproszeniem dla pierwszego kryzysu. Dla instytucji publicznych priorytetem musi być myślenie długofalowe. Decyzje o energetyce czy transporcie nie mogą zapadać w rytmie kadencji, bo każda droga czy elektrownia wiążą kapitał na całe dekady. Zła decyzja nie znika po przecięciu wstęgi. Wtedy dopiero zaczyna kosztować. Samorządy muszą chronić się przed prywatyzacją przyszłych dochodów wspólnoty. Dla obywateli lekcja jest jasna. Sama słuszność nie wystarczy. Potrzebne są kompetencje techniczne, rozumienie budżetów, prawa własności i mechanizmów długu. Świat nie działa w resortach. To jedynie administracja udaje, że rzeczywistość dzieli się na departamenty. Esej nie powinien kończyć się katastrofizmem, lecz trzeźwością. Nie chodzi o proroctwa rychłego końca kapitalizmu czy dolara. Chodzi o rozpoznanie, że system wchodzi w fazę wyższych kosztów i ostrzejszej rywalizacji o przełączniki świata. Hegemonia oparta na zgodzie słabnie, ta oparta na przymusie drożeje. Suwerenność w XXI wieku nie polega na samotności, lecz na zdolności odmowy. Państwo suwerenne to takie, które posiada alternatywy energetyczne, finansowe i technologiczne. Dobro wspólne wymaga infrastruktury. Bez niej staje się jedynie emocją lub hasłem. Należy pamiętać, że nie każda modernizacja jest emancypacją. Może ona budować zdolność, ale może też budować zależność. Dlatego każde słowo reformy należy sprowadzić do konkretnych pytań, kto posiada i kto decyduje. Przymus jest droższy od zgody, lecz łatwiej go uruchomić. Kiedy elity tracą zdolność budowania zgody, wybierają dyscyplinę. Świat po niewinności rynku wymaga dorosłych instytucji i uznania, że każda zależność może stać się szantażem. Kapitalizm nie jest naturalnym krajobrazem, lecz historycznym porządkiem władzy. Świat nie jest skazany, on jest zorganizowany. A to, co zorganizowane, można zakwestionować i przeprojektować. Początkiem wolności jest chwila, w której widzimy śruby kajdan. Zwycięstwem imperializmu jest moment, w którym człowiek zaczyna brać cudzą konstrukcję za odwieczną naturę świata. Prawdziwa wolność nie rodzi się jednak z romantycznych zaklęć, lecz z bolesnego procesu rozpoznawania mechanizmów władzy. Zaczyna się ona dokładnie w tej chwili, w której przestajemy podziwiać architekturę systemu, Vive, a zaczynamy dostrzegać śruby naszych kajdan.